Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Program realizuje Kasia. Witaj, Kasiu. Drodzy Państwo, dzisiejsza audycja dla chorych będzie poświęcona pomaganiu. W studiu nie ma gościa, ani gości. Będziemy łączyć się telefonicznie z naszymi gośćmi, z tymi, z którymi będziemy rozmawiali, od których chcielibyśmy wydobyć jakieś takie treści czy informacje, które nas skłonią do tego, abyśmy pomagali sobie nawzajem. Ten czas przedświąteczny, on jest taki szczególny. Wszystkie, myślę, nasze serca robią się większe, otwierają się bardziej na bliskich, na tych, których kochamy, ale też na tych, którzy są obok i o których wiemy, że mają jakieś potrzeby. Może większe niż my, materialne, czy emocjonalne, czy duchowe. Tak to przeważnie jest, że właśnie w takim szczególnym czasie, czy w czasie Wielkiego Postu, czy właśnie Adwentu, w którym teraz jesteśmy, może przygotowani Słowem Bożym, albo rekolekcjami, jakoś stajemy się chyba bardziej wrażliwi. Chcielibyśmy dzisiaj z tego skorzystać i po prostu wskazać te miejsca, w których możemy jeszcze coś dać, zareagować jakoś właściwie. Zawsze mnie jakoś tak uderzają słowa z Księgi Rodzaju, kiedy pyta jeden brat, który zabił drugiego, pyta Pana Boga, czy jestem stróżem brata swego. Kain pyta, czy jestem stróżem brata swego? Wtedy, kiedy Pan Bóg pyta, gdzie jest twój brat? To pytanie sobie, myślę, zadajemy my też często. Czy to moja sprawa, żebym zadziałał, żebym coś zrobił na rzecz człowieka, który znajduje się w potrzebie. W Evangelium Vitae, w encyklice Evangelium Vitae, Ojciec Święty Jan Paweł II odpowiada na to pytanie Kaina. Daje takie wyjaśnienie. Tak, jesteś stróżem brata swego. Jesteś stróżem brata swego. Jesteśmy odpowiedzialni jedni za drugich. A więc pamiętajmy o tych słowach. Połączymy się teraz z sekretarzem Caritas Polska, z księdzem doktorem Zbigniewem Sobolewskim, którego poprosimy o to, aby powiedział, jak Caritas reaguje na potrzeby ludzi znajdujących się w sytuacji trudnej oraz jak my możemy się w to włączyć. Tak mało jednak mówi się o Caritas. W tej chwili są różne akcje, kiedy słucha się radia, kiedy ogląda się telewizji. Widzimy różne informacje, czy słyszymy różne informacje o tym, jak ludzie sobie wzajemnie pomagają, jak można pomóc. I to bardzo dobrze, ale myślę, że warto też jakoś podkreślać i mówić więcej o tym, co robi Caritas. Caritas to znaczy miłość, nie zapominajmy o tym. Poproszę Kasię, aby połączyła się z księdzem sekretarzem Zbigniewem Sobolewskim. Czekamy na to połączenie.
Muzyka.
Drodzy Państwo, w Radiu Maryja dzisiaj rozmawiamy o pomaganiu. Łączymy się z księdzem Zbigniewem Sobolewskim, z księdzem doktorem Zbigniewem Sobolewskim, sekretarzem Caritas Polska. Halo, słuchamy? Halo,
Szczęść
witamy
Boże,
księdza.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę księdza, Boże, witam w ten piękny niedzielny, to piękne niedzielne południe.
Tak, dzisiaj jest rzeczywiście pięknie. Proszę księdza, ja tak niewprawnie zaczęłam od tego, że jesteśmy wezwani do pomagania. Takie ewangeliczne hasło, że jeden drugiego brzemiona nie noście, ale też przywołałam tę sytuację, kiedy Kain zabił Abla i zapytał Bóg, gdzie jest mój brat, gdzie jest twój brat, a Kain odpowiedział, czy jestem stróżem. Ojciec Święty odpowiedział na to w encyklice, tak, jesteś stróżem brata swego.
Rzeczywiście jesteśmy stróżami naszych braci, to znaczy jesteśmy jedni za drugich nawzajem odpowiedzialni. A więc tutaj właśnie z tego faktu, że Bóg jest naszym Ojcem, my jesteśmy dla siebie nawzajem braćmi, siostrami. Stąd też Ojciec Święty Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est przypomniał, że we wspólnocie Kościoła nie może być takiej sytuacji, że będzie brakowało podstawowych środków do życia naszym braciom i siostrom, że będziemy przymykali na to oczy. I to jest takie wyraźne nawiązanie do listu świętego Jakuba apostoła, gdzie również apostoł zwraca na to uwagę, że nie można na przykład udzielać innym dobrych rad, mówiąc, brakuje ci czegoś, to sobie to załatw, ogrzej się, powiedzmy, znajdź sobie coś do jedzenia i tak dalej. Nie, trzeba pomagać naszym siostrom i braciom w trudnych sytuacjach życiowych, bo tego wymaga od nas duch Ewangelii, tego od nas wymaga sam Chrystus, który stał się dobrym Samarytaninem dla każdego i dla każdej z nas.
Tak, bardzo dziękuję za te słowa. Proszę powiedzieć, jak Caritas reaguje na potrzeby ludzi wymagających wsparcia?
Może powiem o tym, co w tej chwili, czyli w ten czas adwentowy, jakby najbardziej nas absorbuje.
Nam bliski, tak.
A więc przede wszystkim trwa akcja wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Poprzez wspólnoty parafialne, wspólnoty zakonne rozprowadzamy świece wigilijne. Te świece trafią jak co roku już po raz 17 na nasze stoły i zapłoną wigilijny wieczór. Natomiast te środki finansowe, które zbieramy przy okazji, a więc te wszystkie mniejsze lub większe ofiary, jakie wierni składają, nabywając świece Caritas, one są przeznaczone na pomoc dzieciom w Polsce i dzieciom w Afryce. 10 groszy z każdej świecy przesyłamy w tym roku do Konga, do Zambii, na walkę z głodem i z chorobami wśród afrykańskich dzieci. Natomiast to, co uda nam się pozyskać, przekazujemy na pomoc dla naszych dzieci w Polsce, a ta pomoc, tej pomocy naprawdę potrzeba, bo pamiętajmy o tym, że aż 26% polskich dzieci, tak mówią dane statystyczne, boryka się z poważnym problemem biedy. I te pieniądze zasilą świetlice dla dzieci, zasilą dożywianie dla dzieci, z nich też będą organizowane wakacyjne wyjazdy kolonijne dla dzieci z rodzin ubogich, niepełnych, dysfunkcyjnych, a także leczenie i rehabilitacja dzieci. A więc to jest ta pierwsza rzecz, która już jakby na trwałe wpisała się w kalendarz Kościoła w Polsce, że w czasie Adwentu Caritas diecezjalne, Caritas Polska prowadzą wigilijne dzieło pomocy dzieciom. W tym roku jakoś chcieliśmy przy okazji tego dzieła zwrócić uwagę na sytuację dzieci z terenów powodziowych. To jest bardzo duża liczba dzieci dotkniętych traumą powodzi i chcieliśmy przede wszystkim mówić o tym, że te dzieci doświadczyły nie tylko lęku w danym momencie, kiedy ta wysoka woda szła, kiedy widzieli na niepokój swoich rodziców, kiedy widzieli na to, co się dzieje, ale to takie takie przeżycia traumatyczne są inaczej przeżywane przez ludzi dorosłych, z większym może nasileniem, one na dłużej jakby wpisują się w psychikę dziecka. I stąd też właśnie chcieliśmy jakoś, kontynuując naszą dalszą pomoc dla powodzian i dla dzieci powodzian, właśnie im zadedykować to wigilijne dzieło pomocy dzieciom.
To bardzo ważne, co ksiądz mówi, bo tak odnoszę wrażenie, że o powodzianach coraz mniej się myśli.
Coraz mniej się myśli i to jest poniekąd jakby taką naturalną rzeczą, a z drugiej strony no, skala tego problemu jest taka, że ta pomoc jest stale potrzebna i to poważna pomoc. I tutaj Caritas Polska stara się w dalszym ciągu tej pomocy udzielać. Ja przypomnę, że myśmy przekazali już łącznie pomocy na ponad 46 milionów złotych i tutaj się chciałbym ukłonić przede wszystkim w kierunku naszych wszystkich darczyńców, to jest wiernych kościoła w Polsce, rozmaitych firm, właścicieli i hurtowni, ale także najzwyklejszych, najprostszych ludzi, którzy no właśnie te pieniądze czy środki materialne poprzez Caritas ofiarowali powodzianom. 46 milionów, lekko licząc, to z tego, co do tej pory zostało udzielone pomocy poprzez Kościół, poprzez Caritas Kościelną. I tutaj mamy 18 diecezji dotkniętych powodzią i w dalszym ciągu są to ludzie potrzebujący wsparcia. Niektórzy z nich znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie udało im się odbudować
pewnie,
domów, nie udało im się przeprowadzić do własnych mieszkań. Żyją albo gdzieś tam w kontenerach, albo gdzieś kątem u znajomych, albo gdzieś w jakichś lokalach zastępczych, z niepokojem patrząc na to, co się będzie działo. Część z tych osób straciła właściwie całe swoje dochody tegoroczne. Myślę tutaj przede wszystkim o rolnikach, którzy nie zebrali plonów. Im pomoc taka właśnie typu przekazywanie paszy dla zwierząt, co prowadziliśmy zwłaszcza przez całą jesień, no to była dla nich bezcenna pomoc. Ale tym ludziom ta systematyczna pomoc nadal jest potrzebna, ponieważ sami nie są w stanie wyjść na prostą z tej trudnej sytuacji. Stąd też właśnie Caritas systematycznie, może trochę tak bez większego jakiegoś rozgłosu, ale w dalszym ciągu organizuje pomoc materialną i pomoc finansową. Pomoc materialna to są przede wszystkim przekazywane materiały budowlane, środki budowlane, w dalszym ciągu pracują nasze osuszacze, w dalszym ciągu na przykład na jesieni prowadziliśmy taką dużą akcję w wielu diecezjach przekazywania węgla, żeby ci ludzie mieli czym się ogrzać w zimę. No i zakończyła się już ta akcja przekazywania zboża, ziemniaków, kiszonek z tych terenów niezalanych od rolników, z terenów niezalanych na te tereny rolnicze. To tak, gdy chodzi o tą, powiedzmy, akcję wigilijnego dzieła pomocy dzieciom, tak, i akcję pomocy powodzianom. Natomiast tutaj jeszcze chcę powiedzieć, że w planie, gdy chodzi o dzieci powodzian, mamy kolonie zimowe. Mamy nadzieję, że jak najwięcej dzieci uda nam się, dla jak największej liczby dzieci uda nam się zorganizować w naszych ośrodkach wypoczynkowych tygodniowe czy dwutygodniowe ferie zimowe. Bo uważamy, że to też jest bardzo taki ważny element wspierający te dzieci, wspierający te rodziny. Natomiast drugą, jakby taką bardzo ważną akcją, drugą ważną troską, która nas absorbuje teraz w okresie Adwentu, to jest przygotowywanie wigilii dla osób ubogich oraz paczek świątecznych, paczek z żywnością. To jest już jedna z tradycyjnych form przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, a mianowicie parafialna zbiórka żywności, dzięki której zespoły Caritas pozyskują żywność dla najuboższych rodzin w swoich parafiach. I przypomnę chociażby tylko tyle, że w ubiegłym roku przeprowadzaliśmy zbiórkę żywności wielotorowo. Z jednej strony była przeprowadzana zbiórka żywności w sklepach, w hurtowniach, a z drugiej strony w parafiach ludzie przynosili produkty żywnościowe, na przykład przy okazji rekolekcji parafialnych, albo też na dwa tygodnie, na tydzień przed świętami. I prawie we wszystkich diecezjach taka zbiórka stała się już czymś oczywistym, stała się jakby stałą praktyką przedświąteczną. Także dzięki temu mogliśmy w ubiegłym roku przygotować ponad 159 tysięcy paczek świątecznych. 100 324 paczki przygotowały parafialne zespoły Caritas, natomiast centrale diecezjalne Caritas przygotowały 59 362 paczki świąteczne. I co w takich paczkach się znajduje? No może nie jakieś nadzwyczajne, powiedzmy, artykuły luksusowe typu kawior, typu jakaś super kawa czy coś, ale znajdują się bardzo cenne rzeczy dla tych osób w potrzebie. To znaczy żywność długotrwałego przechowywania, mąka, makaron, kasza, ryż, herbata, cukier, a więc te wszystkie rzeczy, które są potrzebne w gospodarstwie domowym na co dzień, zwłaszcza jest to, stanowią bardzo ważny wydatek w budżecie rodzin wielodzietnych, czy też osób starszych, samotnych, dla których no właśnie taka paczka żywnościowa jest naprawdę czymś cennym, jakimś takim dobrym wsparciem na święta. I organizujemy teraz już w tych ostatnich dniach przed świętami i w samą Wigilię tradycyjne wieczerze wigilijne. Już słyszeliśmy o tym, że na przykład w archidiecezji łódzkiej odbyła się taka wigilia prawie dla 500 osób z najdłuższym w Polsce stołem wigilijnym. Te osoby przychodzą na wieczerze, mogą razem wspólnie spędzić czas, mogą zjeść ciepły posiłek świąteczny, pomodlić się, ale też otrzymują właśnie paczki żywnościowe dla swoich rodzin. Z kolei taką największą chyba w Polsce wigilię, jaką planujemy, to prawie dla 2000 osób Caritas Archidiecezji Poznańskiej organizuje w tych halach targowych właśnie taką największą w Polsce liczebnie jednorazowo wigilię. Natomiast w ubiegłym roku w takich wieczerzach wigilijnych wzięło udział 16 050 osób. To są osoby starsze, to są osoby samotne, to są bezdomni, to są rodziny bezrobotne. Nieraz na taką wigilię przychodzi właśnie prawie cała rodzina, nawet dzieci. I dla nich jest to takie bardzo ważne przypomnienie o braterstwie, o to jest taki znak ewangelicznej miłości, ewangelicznej troski, tym bardziej, że mówię, oni nie tylko mogą spożyć jakiś ciepły posiłek świąteczny, śpiewać wspólnie kolędy, złożyć sobie życzenia, ale także otrzymują te paczki żywnościowe, które biorą sobie na święta.
Tak, proszę księdza, ja wiem, że w tych mniejszych wspólnotach, na przykład w parafiach, coraz częściej już jest taki zwyczaj, że Wigilię robi się właśnie w dzień Wigilii, że nie wcześniej.
Tak, i to w dzień Wigilii i to jest takie piękne, że właśnie w tych małych środowiskach bardzo często jest tak, że no, osoby jakby same się skrzykują, że tutaj nie trzeba koniecznie, powiedzmy, parafialnego zespołu Caritas, ale starczy kilku ludzi dobrej woli, żeby się skrzyknąć razem, żeby razem zorganizować sobie ten wieczór. I też chcę powiedzieć o takiej rzeczy z własnego doświadczenia. Ja pochodzę ze wsi, więc u nas była taka praktyka, o tym mogę zaświadczyć, że na przykład sąsiedzi nawzajem siebie zapraszali na Wigilię, tam gdzie ktoś wiedział, że była osoba samotna, czy jakieś dwie osoby starsze, bez towarzystwa swoich najbliższych i tak dalej, bezdzietne, były zapraszane zawsze na Wigilię. Także u mnie chociażby w domu rodzinnym zawsze zapraszaliśmy jednego czy drugiego sąsiada, starszego, samotnego, żeby nie było tak, że my tutaj w gronie rodzinnym spożywamy wieczerzę wigilijną, stawiamy świece wigilijnego dzieła pomocy dzieciom Caritas i puste miejsce doskonale wiedząc, że 5 czy 10 metrów dalej no ktoś sam, może nawet za ścianą, ktoś sam w ten wieczór siedzi, ewentualnie słuchając radia czy przy włączonym telewizorze. I to jest taka piękna, ewangeliczna, bym powiedział, takie piękne ewangeliczne świadectwo miłości, że ten wieczór wyjątkowy, że te święta wyjątkowe jakoś nas jednoczą we wzajemnej miłości, we wzajemnej trosce, w takiej dobroci łatwiej okazywanej. Tutaj przy okazji chciałbym też powiedzieć jeszcze o innej inicjatywie, oprócz tych wigilii organizowanych przez Caritas, przez parafię, jest też piękny zwyczaj pielęgnowany już od wielu, wielu lat przez Caritas diecezjalne, że w wieczór wigilijny wolontariusze i pracownicy Caritas odwiedzają szpitale, odwiedzają hospicja, odwiedzają osoby starsze i chore w domach. I tutaj podam przykład, od wielu lat na przykład Caritas diecezji Ełckiej w sam wieczór wigilijny, już wieczorem po wieczerzy właśnie udaje się do chorych. I to są młodzi wolontariusze, to jest najczęściej młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna, żeby zaśpiewać kolędę, żeby złożyć jakiś symboliczny upominek, żeby po prostu być razem z tymi chorymi, wnosząc odrobinę jakiegoś ciepła w ich trudne życie. To też taka bardzo ważna i niezwykle cenna akcja, zarówno dla samych chorych, no, którym sprawia zwyczajną ludzką radość. Jak też myślę, niezwykle wychowawcza, gdy chodzi o młodzież, o dzieci i młodzież, bo to jest oderwanie o uwagi, to jest wychowywanie do postaw altruistycznych, oderwanie uwagi od takiej egoistycznego spojrzenia na życie w kierunku drugiego człowieka, słabego, niemocnego, chorego.
Oderwanie uwagi od ekranu komputera bardzo często. Tak?
Od komputera, od telewizora, ale też tutaj no właśnie takie zwrócenie uwagi na człowieka, bo mi się wydaje, że takim poważnym problemem naszej kultury czy naszej cywilizacji jest taka atomizacja społeczna, polega i taka prywatyzacja życia, czego dawniej nie było. Dawniej ludzie żyli bardziej w społeczności, ze społecznością, dla społeczności tej lokalnej, w rodzinach, w parafii, gdzie się znali, gdzie sobie wspomagali, gdzie potrafili sobie okazać dużo jakiejś takiej życzliwości i wsparcia. A dzisiaj jesteśmy tacy zatomizowani, takie małe atomy.
Ja myślę, proszę księdza, że po prostu życie nam się zmienia, warunki życiowe i dlatego też potrzeba specjalnych pewnie zabiegów, żeby wracać do tych pierwotnych jakichś więzi.
Trzeba ocalać w sobie te wartości, które kiedyś były bardzo istotne, znaczące w życiu społecznym, w życiu kościelnym, a których utracenie oznacza no, ubóstwo. Tak. To znaczy my tracąc te wartości wyrządzamy sami sobie szkodę. Tak. A więc tutaj ta miłość braterska, ta jakaś otwartość, ta umiejętność wyrażania życzliwości, uczuć braterskich w stosunku do drugiej osoby, która przychodzi nam łatwo, na szczęście jeszcze w takie święta jak Boże Narodzenie, ją trzeba ocalać, ją trzeba pielęgnować, nie wstydzić się tego. Znaczy dziękujmy Panu Bogu za to, że właśnie te święta Bożego Narodzenia, one są w dalszym ciągu tak bardzo chrześcijańskie, że to nie jest Merry Christmas, że to nie jest jakieś holidays, ale to są święta Bożego Narodzenia, że mamy kartkę z życzeniami wesołych świąt i że to Boże Narodzenie, ono tym swoim cudownym blaskiem zdobywa nasze serca. Tak. Że właśnie to nie jest jakiś długi weekend przed końcem roku, ale święta narodzin i radość z narodzin naszego Pana. I to właśnie starajmy się jakoś też i w naszych życzeniach podkreślać, o tym mówić młodszemu pokoleniu. Zwróćmy też uwagę, że pani redaktor pozwoli też na te kartki świąteczne, które wysyłamy.
No była dzisiaj dyskusja przed południem w Radiu Maria na ten temat.
A to ja
ksiądz
może
pewnie nie słyszał, a ja słyszałam. Tak.
Nie, bo ja byłem w kościele.
Tak, oczywiście.
Ale
ja to bardzo ważne.
Nie będę się powtarzał, ale tak. Tylko na to zwrócę uwagę, żeby strzec tych religii, tego religijnego wymiaru świąt Bożego Narodzenia. Nie dajmy się zwariować, nie dajmy sobie wmówić, że to jest jakieś święto.
Tak,
nie.
Symbole też są
pani,
ważne.
A słyszała pani o tym, to jednak powiem, że w wydanym kalendarzu przez Unię Europejską dla młodzieży nie ma zaznaczonych, są wszystkie inne święta żydowskie, muzułmańskie, natomiast nie ma zaznaczonych świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.
No to aż niemożliwe.
To jest możliwe. 3 miliony egzemplarzy.
To nawet jest nielogiczne, już pomijając
wszystko. W uzasadnieniu to było przez jeden z tych komisarzy, tak? To tak tłumaczył, że chodziło im o zrównoważenie jakby świąt w ogóle w Europie, czyli wyciąć święta katolickie, zostawić puste miejsce, nie wspomnieć o Bożym Narodzeniu, natomiast, bo to wtedy zrównoważy nam święta żydowskie czy święta muzułmańskie. A więc to ten absurd pokazuje właśnie, jak bardzo my powinniśmy być w sercu swoim przywiązani do obyczajów.
I musimy być po prostu czujni i odważni pewnie też, żeby...
Tak, żeby nie utracić, bo mówię, to co zrobimy, jeżeli zniszczymy te święta, to przede wszystkim wyrządzimy sami sobie krzywdę, nie Panu Jezusowi, bo te święta nie są dla Niego, te święta są przede wszystkim dla nas i to On ma ważne treści, które nam przekazuje i którymi ubogaca nasze życie. Natomiast no właśnie pozbawianie się tego, to będzie zawsze jakąś wielką duchową szkodą.
Bardzo dziękuję, proszę księdza. No, bardzo dużo treści padło i dziękuję serdecznie za to. I
ja również dziękuję. Jeżeli mogę, to jeszcze takie słowo serdecznych życzeń bożonarodzeniowych, żeby dla wszystkich słuchaczek, dla wszystkich słuchaczy Radia Maryja, dla całej rodziny Radia Maryja, tych wszystkich, którzy też czytają nasz dziennik, oglądając telewizję Trwam, którym jakoś te dzieła są bardzo bliskie. Tutaj myślę też o najpierw ojcu dyrektorze, a o wszystkich jego współpracownikach i duchownych, i świeckich. Wszystkim chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne, żeby Chrystus, który narodził się w Betlejem, w te dni jakoś szczególnie rodził się w naszym sercu i żebyśmy byli Jego apostołami, żebyśmy mieli odwagę dzielić się Jego obecnością, Jego miłością wśród nas z innymi.
To bardzo ważne, co ksiądz w tym momencie powiedział, bo tak sobie myślałam, kiedy ksiądz mówił, że my, którzy no jakoś Pan Bóg jest dla nas, Chrystus jest dla nas bliski, jesteśmy szczęśliwcami, ale ważne byłoby, żebyśmy my też umieli się tym dzielić, tym naszym szczęściem, prawda?
Tak, to znaczy...
Tak?
Chrystus przychodzi do nas jako dziecko i chce wzrastać w naszym sercu, ale nie przychodzi tylko i wyłącznie dla nas. Można powiedzieć tak, że tego Bożego światła, Bożej radości, Bożego pokoju, który wnosi, będzie w nas o wiele więcej, jeżeli podzielimy się tą żywą obecnością Chrystusa w naszych sercach z innymi osobami, nie bojąc się właśnie i pomodlić za tych, za wierzących i za niewierzących, za bliskich i dalekich, prawda?
Tak.
Nie bojąc się właśnie tego podzielenia światłem płynącym z Betlejemu. Bo mi się wydaje, że każdy człowiek, że wszyscy jesteśmy do siebie podobni, wszyscy pragniemy dobra, pragniemy prawdy, pragniemy miłości, pragniemy szczęścia. Czyli tak naprawdę wszyscy pragniemy Boga. Jeżeli Bóg będzie w naszym sercu, to i te wszystkie wartości, one też rozgoszczą się w naszym sercu i po prostu będziemy szczęśliwymi ludźmi, spełnionymi ludźmi. Ale mówię tutaj, miłość do Boga jednocześnie objawia się w tej gotowości dzielenia się Bogiem i tym, co On wnosi w nasze życie z innymi. Nie bójmy się tego, wręcz przeciwnie, jakoś tak starajmy się, zwłaszcza w to Boże Narodzenie, dzielić Bożą obecnością z innymi.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ja myślę, że będę miała jeszcze audycję w święta, więc wtedy będę składała życzenia Caritasowi, ale księdzu dzisiaj osobiście.
A dziękujemy
składam.
Bardzo i dziękujemy Radiu Maryja też za życzliwość i współpracę z dziełami Caritas.
Ja myślę, że to jest po prostu bardzo naturalne, że że
to nasza wspólna sprawa i też nasze wspólne świadectwo miłości Boga i bliźniego.
Tak, dziękuję bardzo, proszę księdza. Szczęść Boże na ten tydzień jeszcze ciężkiej pracy pewnie, wysiłku i dużo światła i miłości na Boże Narodzenie.
Dziękuję również, niech Pan Jezus błogosławi, a Matka Najświętsza wypasza nam potrzebne łaski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z księdzem doktorem Zbigniewem Sobolewskim, sekretarzem Caritas Polska. Za chwileczkę połączymy się z kierownikiem schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Toruniu. Drodzy Państwo, słuchają Państwo Radia Maryja. W Radiu Maryja audycji dla chorych rozmawiamy dzisiaj o tym, jak możemy pomagać, o pomaganiu. Połączyliśmy się teraz z panem Tomaszem Jurkiewiczem, który jest kierownikiem schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Toruniu. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie kierowniku, proszę powiedzieć, scharakteryzować może króciutko schronisko, którym pan kieruje, może dla ilu osób ono jest i takie podstawowe informacje.
Może kilka słów na temat bezdomności, może na terenie Torunia, ponieważ to jest najważniejszy problem, który się zajmujemy. W chwili obecnej, w obecnym roku mieliśmy ponad 420 bezdomnych. Gmina miasta Toruń przygotowała, nie tylko gmina, ale też instytucje, które się zajmują osobami bezdomnymi, przygotowała w sumie 190 miejsc. Jednorazowo tych miejsc wystarcza, ponieważ ilość 420 osób występuje w skali roku. Jednorazowo nie przekracza ta liczba około właśnie 190 osób, 180.
Nasila się pewnie w okresie zimowym.
Nasila się w okresie zimowym, rzeczywiście wtedy przygotowujemy dodatkowe miejsca. Generalnie mamy w Toruniu 123 miejsca, a zimą właśnie nawet do 190, więc adoptujemy wszystkie pomieszczenia, które są możliwe. Tak dzieje się we wszystkich placówkach, więc rozkładamy łóżka, materace, jakieś dodatkowe miejsca tworzymy nawet w pomieszczeniach, które normalnie nie są pomieszczeniami mieszkalnymi.
Tak.
Także wszystkie w zasadzie pomieszczenia są wykorzystane.
Panie kierowniku, tak? Doświadczenie z ostatnich dni. Moja bliska znajoma mówiła mi, że spotkała na ulicy na szerokiej bezdomnego, który prosił ją o pieniądze i tak dalej, bo chciał sobie coś kupić gorącego, coś ugotować. I ona, ponieważ wyedukowana jest w tych kwestiach, powiedziała mu, no ale przecież jest schronisko. Zaczęła z nim po prostu rozmowę. Ten pan powiedział, no ale w schronisku nie przyjmują. Jak to jest?
No na pewno nie była to prawda. Zawsze zdarza się, że część osób bezdomnych żyje gdzieś tam na marginesie funkcjonowania placówek. Ja muszę powiedzieć, że w Toruniu od wielu lat robimy wiele dla osób bezdomnych, bo w okresie jesienno-zimowym jako jedna z pierwszych gmin w Polsce przygotowaliśmy taki kompleksowy program, gdzie wszystkie instytucje pomocy społecznej, organizacje społeczne, kościelne, pozarządowe, różnego rodzaju współpracują, żeby rozwiązywać ten problem. Także strażnicy miejscy, policjanci codziennie docierają do osób bezdomnych poza placówką i informują o możliwości skorzystania z pomocy. Również nasza placówka, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, dociera do takich osób. Osoby takie otrzymują ulotki, informacje o tym, gdzie mogą skorzystać z pomocy. Także no oczywiście zdarzają się osoby, które mają problem alkoholowy, ludzie, którzy nie chcą mieszkać w tego typu placówkach, no ale no zawsze jest tak, że pewne osoby będą żyły na marginesie życia społecznego.
Zresztą w rozmowie później jakoś się okazało, że ten pan po prostu woli sobie gdzieś ugotować, gdzieś indziej. Ale czy chciałam zapytać, czy są jakieś warunki przyjęcia do schroniska? Tutaj pan powiedział o problemie alkoholowym. Czy jest rzeczywiście tak, że osoba, która jest pod wpływem alkoholu, nie może skorzystać z noclegu?
To też nie jest tak do końca. Oczywiście we wszystkich placówkach musi panować abstynencja alkoholowa i narkotykowa. No to jest podstawa w ogóle współpracy. Tym niemniej wiadomo, są duże mrozy, więc jesteśmy ludźmi i również musimy spojrzeć trochę innym okiem na ten problem. Więc jeżeli przychodzą osoby w stanie upojenia alkoholowego, wówczas prosimy policję o interwencję i osoba taka trafia do izby wytrzeźwień. Jeżeli to spożycie alkoholu jest niewielkie, no wtedy
przyjmujecie raczej.
Wyjątkowo przymykamy tak. oko, na drugi dzień rozmawiamy z tą osobą, proponujemy jej terapię. Realizujemy kilka programów dla osób bezdomnych. Jest to właśnie program zabezpieczenia jesienno-zimowego, program terapeutyczny dla osób uzależnionych, program wsparcia i aktywizacji zawodowej, więc każda z osób bezdomnych może coś znaleźć dla siebie. To nie jest tak, że oferujemy naszym osobom tylko dach nad głową. Nie powiedziałem, ile mamy miejsc. Pierwotnie było ich 42. W tej chwili nawet nocuje ponad 70 osób. Prawie 80 nawet. Także warunki są trudne, tym niemniej rysuje się w przyszłym roku nadzieja na zmiany, bo już w tej chwili budowane jest nowe schronisko, później powstanie też noclegownia dla bezdomnych obok, więc myślę, że problemy takie lokalowe zostaną w przyszłym roku rozwiązane.
Panie kierowniku, proszę jeszcze powiedzieć, czy w okresie świąt te osoby jakoś w ciągu dnia również będą mogły przebywać w schronisku?
Naturalnie, zresztą cały czas mogą przebywać w ciągu dnia. My nikogo nie wyrzucamy na ten mróz, no to byłoby nieludzkie. Więc osoby, no będzie...
Ach, to nie jest tak, że przyjmujecie tylko na noc, a w ciągu dnia osoba musi...
Absolutnie nie. Zresztą muszę powiedzieć, że mamy, większość osób są to osoby chore i niepełnosprawne, więc no, nie ma takiej możliwości, żeby takie osoby po prostu usuwać na mróz. Całą dobę przebywają osoby.
A więc to schronisko jest jakimś domem też?
W zasadzie tak. Dla wielu osób tak, bo są osoby, które mieszkają u nas od wielu lat. Powracając do zbliżających się świąt, bo tak szczególny okres dla nas wszystkich, również dla osób, które przebywają w schronisku, bo często ci ludzie nie mają swoich rodzin, albo już te rodziny dawno o nich zapomniały, oni zapomnieli o nich, więc my gdzieś tam stanowimy taką rodzinę. Jak co roku będzie bardzo uroczyście, będzie pan prezydent miasta Torunia, pan Michał Zalewski, będzie ksiądz Witkowski z seminarium duchownego z klerykami, więc będzie również oprawa muzyczna. Będziemy mogli wspólnie pośpiewać kolędy przy akompaniamencie gitarowym. Także myślę, że tak będzie uroczyście i miło. Także na pewno te święta zostaną zapamiętane przez naszych podopiecznych.
Dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Ja chciałabym jeszcze tylko zapytać, czy jakąś prośbę czy apel do mieszkańców, czy Torunia, czy innych mieszkańców, miałby pan, czy jak trzeba się zachować może, kiedy widzimy osobę, która no, może jest pod wpływem alkoholu, czy może prosi nas o datek?
Chciałbym zaapelować do wszystkich mieszkańców Torunia i nie tylko, w ogóle dla wszystkich osób, które spotykają się z problemem bezdomności. Jeżeli widzicie państwo osobę, która nocuje na przykład w boksie śmietnikowym, w jakimś przydrożnym budynku, w pustostanie, informujcie policję, straż miejską, możemy to robić anonimowo, nie będzie z tego tytułu żadnych nieprzyjemności, a możemy uratować komuś życie. Nie możemy przychodzić obojętnie. Bardzo wielu mieszkańców naszego kraju zamarza każdej zimy. A właśnie taka pomoc, taki odruch ludzkiego serca ratuje życie osobom. Jeżeli chodzi o nasze osoby bezdomne, no na pewno jeżeli państwo chcecie, zawsze można te osoby wspomóc, ale myślę, że wsparcie materialne jest jak najbardziej wskazane, ale nie finansowe. Czasami trudno jest rozpoznać ludzi z problemami alkoholowymi, a niedobrze byłoby, gdyby pieniądze były marnotrawione. Także lepiej takiej osobie kupić coś do jedzenia, zaopatrzyć ją w odzież, czy w lekarstwa, niż dawać pieniądze, bo później nie wiadomo, co z tymi pieniędzmi może się stać.
Tylko pan dokładnie wie, panie kierowniku, że najłatwiej nam wyciągnąć parę złotych i dać, a kupując jedzenie, trzeba się zatrzymać, trzeba poświęcić czasu troszeczkę.
Czasami
prawda?
Warto, naprawdę. Czasami warto się przy drugim człowieku zatrzymać, bo czasami można wysłuchać historię życia. Trzeba mieć świadomość jeszcze jednej rzeczy, że są różni ludzie. Jedni ludzie są silniejsi, drudzy słabsi. Niektórzy załamują się pod wpływem różnych sytuacji życiowej, utraty pracy, jakichś konfliktów rodzinnych. Czasami niektórzy nie radzą sobie z uzależnieniami. Ale trzeba pamiętać, że to zawsze, że są to ludzie i trzeba do nich wyciągnąć rękę.
Że ta bezdomność, ona nie całkiem musi być zawiniona, wynikać z
nie zawsze
jest
zawiniona po pierwsze, a po drugie, no ci ludzie muszą mieć szansę wrócić do życia w społeczeństwie. To jest najistotniejsze, żeby żyli razem z nami w środowisku.
Bardzo dziękuję, panie kierowniku. Ja mam nadzieję, że kiedyś tu się spotkamy w studiu, może z panem, z jakimiś osobami,
będzie
które mieszkają w schronisku. Bardzo serdecznie zapraszam na taką audycję. Jeszcze, mam nadzieję, się umówimy. I życzę panu dużo siły w tej pracy, bardzo ciężkiej, bo wiem, że pan wysłuchuje bardzo wielu historii życiowych, musi pan reagować razem ze zespołem przecież na różne trudne sytuacje, przede wszystkim na sytuacje takiego bólu drugiego człowieka, co jest no niezwykle trudne.
No nie jest to łatwe, ale myślę, że wielu osobom udało się pomóc.
Dziękuję bardzo serdecznie, życzę
ja
dużo.
Ja również życzę wszystkiego dobrego, życzę dla pani i wszystkich słuchaczy.
Dziękuję bardzo dla pana i dla wszystkich, którzy mieszkają w schronisku. Życzę dużo zdrowia, miłości, wrażliwości na siebie no i błogosławieństwa Bożego na święta. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję za wszystko.
Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, rozmawialiśmy z kierownikiem schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Toruniu, panem Tomaszem Jurkiewiczem. Za chwileczkę jeszcze jedno połączenie. Poproszę Kasię o połączenie ze Wspólnotą Cichych Pracowników Krzyża z Głogowa. Godzina 13:43 minuty w Radiu Maryja, w audycji dla chorych. Dzisiaj łączymy się z różnymi osobami, które pomagają innym. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże, pani Basiu, siostra Małgorzata.
Witam, siostro.
Ze Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie.
Siostro, wiem, że w tym roku, jak co roku, od wielu już lat organizujecie spotkanie wigilijno-świąteczne dla osób potrzebujących.
Tak, to już jest, stało się tradycją od otwarcia naszego domu. Prowadzimy w ramach właśnie takiej pomocy też i świątecznej dwutygodniowe turnusy. One są takie wielopłaszczyznowe, bo jest to turnus rehabilitacyjny, jak również na tym turnusie są i rekolekcje, jak również różne ciekawe osoby nas nawiedzają. Jest możliwość pogadanek i z lekarzem, i z osobami, które posiadają bardzo ciekawe doświadczenia. Ja bym chciała powiedzieć, że to jest już pewnego rodzaju tradycją, ten pobyt osób tutaj w okresie bożonarodzeniowym i noworocznym. Są to często osoby, które już od wielu lat do nas przyjeżdżają i przyjeżdżają, bo tak odczuwamy, bo jest potrzeba wspólnoty, jest potrzeba rodziny, jest po prostu taka potrzeba w sercu człowieka, żeby tych świąt nie przebywać w sposób samotny. I widzimy, że bardzo pięknie taki właśnie sposób rodzinny możemy tutaj właśnie pomóc w taki sposób, że jak gdyby jest to duża społeczność, bo na tym turnusie mamy około 80 osób i to są osoby z różnych stron Polski i w sposób szczególny są to osoby niepełnosprawne, więc dotknięte niepełnosprawnością i fizyczną, i często są to niepełnosprawności takie i duchowe, i moralne. I te osoby mają u nas takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie radości i że pozwalamy też uobecnić te święta w życiu każdej osoby, która do nas przyjeżdża.
Czy jeszcze jest szansa, żeby w tym roku...
Jest jeszcze, ale ja Pani Basiu chciałam jeszcze nawiązać do jednej rzeczy, że tak bardzo pięknie ksiądz dr Sobolewski powiedział o tej wrażliwości pomocy. My w tym roku w sposób szczególny, ja pragnę też podziękować poprzez tą właśnie audycję wielu osobom dobrej woli, naprawdę, i nie tylko za taką ogromne wsparcie. Mówiliśmy dużo o powodzianach, ale my również byliśmy w pewnym stopniu dotknięci tym problemem powodzi, bo ona też by nas dotknęła, gdyby nie naprawdę pomoc wielu dobrych ludzi i dobrych, naprawdę odważnych i ludzi, którzy cechowali się bardzo ciężką pracą i którzy nam pomogli uratować ten dom. I ja myślę, że też pragnę podziękować poprzez właśnie falę i tutaj poprzez tą audycję tym wszystkim osobom, którzy okazali serce w tym powodzi majowej i co nam pozwoliło na kontynuację nie tylko turnusów, ale działalności naszej, bo mówiliśmy tutaj, że taką linią przewodnią dzisiejszej audycji jest pomoc. I myślę, że bardzo taki realny i systemowy sposób pomagaliśmy przez ten cały rok dzieciom niepełnosprawnym. Tutaj nie tylko z powiatu i z terenów naszych głogowskich, bo przyjeżdżały też i dzieci z całej Polski w takiej systemowej pomocy rehabilitacyjnej, bo te dzieci mogą u nas korzystać i z pomocy wyspecjalizowanych rehabilitantów, i z pomocy logopedy, psychologa, pedagoga. I to się po prostu urzeczywistniło przez to, że ośrodek został uratowany od powodzi. Ja tutaj myślę, tak?
Ponieważ my mamy bardzo mało czasu, to ja myślę, że my się spotkamy kiedyś w audycji specjalnej, kiedy będziemy mówić o tym, jak działa wasza wspólnota.
Dobrze.
Natomiast chciałabym dzisiaj, żeby osoby, które chciałyby jeszcze jakoś dotrzeć do was na święta, żeby skorzystały z tej szansy, że siostra jest na antenie i
zdobyły jakąś
informację.
Bardzo serdecznie zapraszamy. Jeżeli są jeszcze takie osoby, które by chciały skorzystać nawet z takiego krótkiego pobytu świątecznego, czyli ten okres tak Wigilii, pierwszego dnia, drugiego dnia świąt, bardzo serdecznie zapraszamy. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami i myślę, że tak dla tych wszystkich osób, które nie chciałyby być same, żeby po prostu nie czuły się zapomniane, żeby poczuły tą więź i rodziny, i wspólnoty, miłości, radości, i to jak najserdeczniej zapraszamy do nas. Jesteśmy bardzo, bardzo otwarci.
Jak można się kontaktować z wami?
No to ja myślę, że tutaj podam numer
bardzo
telefonu,
proszę,
do nas.
Numer telefonu.
To jest Głogów, województwo dolnośląskie, numer 76 kierunkowy 833 32 97.
Tak, dziękuję bardzo serdecznie. Ja mam nadzieję, że połączymy się jeszcze w czasie świąt.
No i ja też, Pani Basiu, jeszcze tutaj tak, żebym serdecznie chciała też podziękować, i tutaj też takim wyrazem podziękowania było, zorganizowaliśmy też paczki dla dzieci naszych skazanych z zakładu karnego, bo oni w czasie powodzi nam bardzo uratowali nas, i w tym momencie to też mówię, są ludzie, którzy też jakoś są dotknięci pewną niepełnosprawnością, może zawinioną, prawda? Ale to też taki wyraz wdzięczności tym dzieciom, które w jakiś sposób są też dotknięte cierpieniem, bo nie mają swoich bliskich w czasie świąt, więc tutaj też taki wyraz był naszego podziękowania, też w taki sposób materialny.
Bardzo serdecznie dziękuję, siostro, i myślę, że życzenia będziemy składać w czasie świąt.
Dobrze, dzięki serdeczne, Pani Basiu.
Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego dla całej wspólnoty z Panem Bogiem. Łączyliśmy się ze Wspólnotą Cichych Pracowników Krzyża z Głogowa. Rozmawiała z nami siostra Małgorzata Malska. A teraz, drodzy Państwo, jeżeli ktoś chciałby, jeszcze mamy 10 minut, około 10 minut, jeżeli ktoś chciałby powiedzieć nam, gdzie jeszcze w jego miejscowości czy w jego mieście jest możliwość pomocy osobom potrzebującym, to bardzo proszę, mogą Państwo zatelefonować, podzielić się z nami tymi informacjami. 655-23-55, 655-23-56, 56 to numer kierunkowy. Wiem, że dzisiaj jeszcze w wielu miastach, w wielu miejscowościach są organizowane koncerty charytatywne, z których dochód przeznaczany jest na właśnie cele wspierania ludzi niepełnosprawnych, no, potrzebujących pomocy. Już mamy telefon. Halo, słuchamy?
Szczęść Boże, siostro Basiu, Henryk Merkel się kłania z Rumi.
Szczęść Boże, panie Henryku.
No i właśnie wybieram się za chwileczkę na taką wigilię dla samotnych, którą w Rumi organizujemy. Już 18-19 rok. I myślę, że to jest dobre, że można ludziom służyć, można pomóc, że można się z nimi spotkać, chwilę pokolędować, że można przez jakiś czas być ze sobą, podzielić się tym białym chlebem, posłuchać, co mówią i w tych duszach odnaleźć to ciepło, które zawsze jest. Mówiliśmy tak pięknie o świecach wigilijnych, o innych rzeczach, ale jakże to piękne jest, kiedy jeden, drugi człowiek może spotkać się twarzą w twarz i zobaczyć, że no naprawdę jesteśmy sobie potrzebni.
Tak, ma pan rację. Dziękuję bardzo za tę wypowiedź i proszę przekazać nasze pozdrowienia, łączność naszą duchową z tymi wszystkimi, z którymi pan się dzisiaj spotka. Szczęść Boże, panie Henryku.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Wszystkiego najlepszego. Halo, słuchamy? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof Rzekrzej.
Witamy.
A to
panie.
Chciałem ten powiedzieć, że u nas będzie Wigilia też w domu. I ładnie, panie Basiu, też. Ładnie prowadzi. Ja słucham też bez żadnej Maria. I pozdrawiam Basiu też, panie Basiu. Też.
Bardzo mi miło.
Wszystkich świąt wesołych tam. I Bożego Narodzenia. I tu pani co połączyła, też pozdrawiam.
Pani Kasia, panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy panu za ten telefon. Pana pozdrawiamy bardzo, bardzo ciepło i wszystkich pana bliskich, wszystkie osoby, które są koło pana. Myślę, że będzie jeszcze czas świąteczny, kiedy będziemy sobie składać życzenia też w tej audycji. Zapraszam do spotkania za tydzień. I wtedy będziemy mówić sobie ciepłe, miłe słowa. Jest jeszcze telefon jakiś, jeżeli jest, to słuchamy. Halo?
Dobrze.
Halo? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani. Jesteśmy na antenie, słuchamy panią.
Witam serdecznie.
Witam.
Dzwonię z Bielska-Białej, mam na imię Agnieszka i chciałam też podzielić się taką informacją, że tutaj w Bielsku-Białej pan Cozac organizuje wigilię dla osób bezdomnych, samotnych. Ona będzie organizowana w dwóch miejscach, na terenie dworca PKS w Bielsku-Białej, a także przez jedną z firm na takiej dużej stołówce.
Tylko proszę nie mówić, jaka firma, żeby to nie była reklama.
Nie, nie mówię. Tak? Nie, oczywiście wiem o tym. I tyle chciałam przekazać taką informację.
A kiedy ta wigilia jest? Bo to
wigilia jest organizowana na terenie dworca w czwartek, 23.
O której godzinie?
Tego niestety nie wiem, aha, ale wydaje mi się, że w godzinach popołudniowych, tak. 11-12,
tak.
A wigilia właśnie w tej firmie, na stołówce, będzie organizowana w 24 grudnia.
Aha, w dzień wigilii. Bardzo serdecznie tak. Dziękujemy i proszę pozdrawiać wszystkich, którzy znajdą się na tej wigilii, jeżeli pani będzie w tak
uczestniczyła. Oczywiście. Ja również serdecznie pozdrawiam. Życzę zdrowych, wesołych świąt.
Dziękujemy bardzo, odwzajemniamy
te
życzenia. Szczęść Boże. Halo, słuchamy? Drodzy Państwo, jeszcze możemy odebrać jeden telefon, jeżeli jest. Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja do audycji.
Bardzo prosimy.
mam taki bardzo ważny problem. Andrzej z Południa. Słuchałem wypowiedzi księdza sekretarza Caritasu. Ja mam problem następujący. Swojego czasu chciałem przekazać pewną kwotę na cel leczenia cholery w Haiti. I miałem problemy, bo ani nie mogłem w internecie znaleźć odpowiedniego konta, ani też tutaj w żadnych takich źródłach, z żadnych źródeł, do których miałem dostępu, nie wynikało, że można przekazywać pieniądze na ten konkretnie określony cel, na walkę albo na zakup lekarstw w celu zwalczania cholery na Haiti. Jeśli byście Państwo mogli jakby tutaj włączyć się i pomóc, ewentualnie takie konto ogłosić albo powiedzieć, jak takie konto znaleźć w internecie na stronach www.caritas, to byłbym głęboko wdzięczny.
Proszę Pana, ja już mogę Panu odpowiedzieć, bo... Halo? To ja może odpowiadam wszystkim, już zaraz kończymy nasze spotkanie, ale ja myślę, że to nie jest taki problem, dlatego że można wysyłać, tak myślę, ja, no dobrze, nie będę mówiła o sobie, w każdym razie jest, można zrobić to tak, że wysłać na konto Caritas Polska z dopiskiem na jaki cel. Ja wiem, że później, kiedy Caritas przesyła informacje o tym, na jaki cel nasze pieniądze zostały przekazane, to bardzo precyzyjnie określa i te wszystkie informacje, które na przekazach piszemy, one wiem, nie tylko z mojego doświadczenia, ale z doświadczenia innych osób, że one są uwzględniane. Także myślę, że to nie jest problem. Myślę, że wystarczy napisać na Haiti albo na leczenie cholery w Haiti. To jak już pan sobie tam zażyczy, ale ważne, żeby zaznaczyć, że pieniądze, które pan przekazuje, mają być skierowane do Haiti, a nie na cele tutaj polskie Caritas. Myślę, że to jest prawidłowa informacja. Drodzy Państwo, kończymy już nasze spotkanie. Jak już mówiłam, spotkamy się, mam nadzieję, za tydzień, w drugi dzień świąt. Wtedy będziemy mówić do siebie miłe słowa, będziemy sobie składać życzenia. Natomiast chciałabym zakończyć to spotkanie tymi słowami Jana Pawła II z 2002 roku, kiedy był w Krakowie, kiedy powiedział, żebyśmy uczyli się wyobraźni, żebyśmy rozwijali w sobie wyobraźnię miłosierdzia. Mówił, że potrzeba nam, wszystkim ludziom, nie tylko Polakom, wszystkim ludziom potrzeba nam wyobraźni miłosierdzia. Wyobraźni to znaczy, żebyśmy jak gdyby uprzedzali prośby innych, prośby o pomoc, żebyśmy sami z tą pomocą występowali, żebyśmy zauważali po prostu te osoby, którym powinniśmy pomagać. I to nie tylko pomagać w sposób materialny, proszę Państwa, oczywiście. Pomagać też samą swoją obecnością, dobrym słowem, modlitwą. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo Kasi, która realizowała program. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy włączyli się w naszą audycję, a szczególnie księdzu doktorowi Zbigniewowi Sobolewskiemu, dyrektorowi Caritas Polska, panu Tomaszowi Jurkiewiczowi, kierownikowi schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Toruniu oraz siostrze Małgorzacie Malskiej ze Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża z Głogowa. Wszystkim Państwu życzę pięknego tego ostatniego tygodnia Adwentu, a przede wszystkim tego, żebyśmy naprawdę przygotowali się na przyjście Jezusa w postaci małego dzieciątka. Żegna się Barbara Momot.